Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Tomek i tak jak zostałem zapowiedziany, pracuję w Ocado Technology jako team lead, ale robię też mnóstwo różnych rzeczy, bo jestem tam Scrum Masterem, trenerem Agile, jakieś szkolenia zdarzało mi się prowadzić. No i przy tym wszystkim jestem też programistą, o czym warto by było powiedzieć. Jestem deweloperem i piszę w Javie, chociaż ostatnio coraz mniej. Ale jeżeli miałbym znaleźć taki wspólny mianownik tego wszystkiego, co robię, to powiedziałbym, że to są ludzie. Tak naprawdę, co bym nie robił, pracuję z ludźmi i to jest to, co jest według mnie najważniejsze. Bo jeżeli ludzie są zadowoleni, ludzie mają to, czego potrzebują, to oni wtedy robią naprawdę świetne produkty. Słuchajcie, dzisiaj chciałem Was zaprosić na swoją prezentację Star Trek BDD Enterprise, więc pierwsze pytanie do Was od razu, ręka do góry. Ile z Was kojarzy Star Treka, oglądało Star Treka? Bardzo dobrze. Więc jak kojarzycie Star Treka, dla tych, co może nie kojarzą, w Star Treku mamy załogę, która podróżuje na statku USS Enterprise i zwiedza galaktykę, eksploruje różne światy, poznaje różne cywilizacje i uczy się od tych cywilizacji. I dlatego tak jak oni podróżują na statku USS Enterprise, tak samo ja Was dzisiaj chcę zaprosić na małą podróż po naszym świecie IT, na naszym statku BDD Enterprise Ship. A jeżeli mamy już statek, no to każdy statek musi mieć swojego kapitana. I ja dzisiaj na naszego kapitana proponuję wybrać sobie Spocka. Skoro wszyscy oglądaliście, prawie że wszyscy kojarzycie Star Treka, wiem, Spock był pierwszym oficerem, nie kapitanem, ale wybrałem go nie bez powodu i do tego jeszcze wrócimy. Dobra, więc jeżeli jesteśmy gotowi, to ready, steady, go. Zacznijmy naszą małą podróż. Pierwszy przystanek to jest planeta Chaos. Bardzo nieprzyjazne miejsce, zdecydowanie nie miejsce, gdzie chciałoby się pojechać na wakacje, czy nawet spędzić dzień urlopu. Jak to się ma do naszych firm, jak to ma się do naszych organizacji w świecie IT? Są takie firmy, które są chaotyczne. Są takie firmy, gdzie ludzie w IT i ludzie z biznesu w ogóle ze sobą nie rozmawiają, a jeżeli już zdarza im się zamienić jakieś słowa, to ewentualnie krzyczą. Albo wyślą do sobie czegoś jakiegoś zdawkowego maila. To istnieje. Są takie właśnie firmy i to, co tam się dzieje, ja lubię sobie nazywać takim małym piekiełkiem wymagań. Requirements hell. Bo ludzie nie wiedzą, co mają robić, prawda? Jeżeli nie ma komunikacji między biznesem a światem IT, to ludzie nie do końca wiedzą, co mają robić. Więc ich praca, ponieważ ogólnie nas motywuje praca, motywują nas różne wyzwania i siedzenie 8 godzin oglądanie YouTube'a nie jest szczególnie motywujące wbrew pozorom w firmie, to ludzie coś robią, ale nie bardzo mają pojęcie, co robią. Mamy małe piekiełko, jeżeli chodzi o wymagania, że nasi ludzie techniczni w takich organizacjach nie mają pojęcia w ogóle, co robią, a jak osoby techniczne nie mają pojęcia, co robią, to możecie się domyślić, jak zareaguje biznes na to, co dostanie, prawda? Bo to będzie coś w tym stylu. Dostali zupełnie nie to, o co im chodziło. I w takich organizacjach to jest norma. Więc jeżeli jesteście przez przypadek w takim miejscu, to co tam jeszcze robicie? Jest tyle miłych miejsc na tym świecie, w branży IT. Stamtąd trzeba uciekać. I to samo my robimy z naszą pierwszą planetą, idziemy dalej. Druga planeta, Waterfall. Waterfall teoretycznie nie istnieje. Dostaliście kiedyś ofertę pracy, gdzie firma mówiłaby, że o, robimy Waterfalla, jesteśmy tego dumni? Nie, oni mają zawsze młody, dynamiczny zespół, atrakcyjne wynagrodzenie, są liderami biznesu, nieważne jakiego, ale są liderami biznesu, zawsze. I są zawsze agile'owi. Tylko, że jak się przychodzi tam, to potem bywa różnie. Z drugiej strony, żeby oddać fair dużym organizacjom, które są waterfallowe, to oni też już zdążyli odkryć, że jest coś takiego jak iteracje. Więc ten taki klasyczny waterfall, design, implementacja, testowanie, wdrożenie, utrzymanie, bla, 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 to już rzadko się spotyka. Więc co mam tu na myśli, mówiąc o organizacjach takich waterfallowych? To jest coś, co nazywam Silos Kingdom. Organizacje, w których mamy piękne, wielkie silosy. Deweloperzy siedzą osobno, QA siedzą osobno, biznes siedzi osobno, eksperci domenowi siedzą osobno i mają problem, żeby ze sobą rozmawiać. I to jest to. Więc mamy takie królestwo silosów. A jeżeli już mamy królestwo, to w każdym królestwie ktoś musi rządzić, nie? Musimy mieć jakichś takich ciemnych lordów, ciemnych władców, tych złych. Jeżeli już jesteśmy w temacie science fiction, przemierzamy galaktykę, pytanie do Was. Kto będzie największym czarnym charakterem, jeżeli chodzi o filmy science fiction i tak dalej? Gdzie? Co? Muminek? Blisko. Gdzieś chyba dobrze słyszałem. ale Buka nie była we wszechświecie, tam gwiazdy takie tam. Gdzieś tam słyszałem to, o co mi chodziło. Darth Vader. Gdzieś tam ktoś powiedział. Tak, no Darth Vader to jest wszystkie w Gwiezdnych Wojnach najbardziej mroczna postać wszechświata. Słuchajcie, ale jeżeli teraz tak się przyjrzycie w kontekście naszych organizacji, mamy Królestwo Silosów, mamy naszego ciemnego władcę, to jeżeli zobaczycie, to on po coś sięga. I jak się dobrze przyjrzycie, Microsoft Word. I jak zobaczycie najnowszą część Gwiezdnych Wojen, Kylo Ren już ma inny miecz, nie? Już nie jest to taki prosty miecz świetny, tylko ma krzyż na końcu. Przypadek? No nie sądzę. Popatrzcie znowu blisko. Microsoft Excel. To są lordowie w organizacjach waterfallowych. To jest to. Papiery, dokumentacja, to jest główne źródło wiedzy, to jest główne źródło wszystkiego. Jak ja pracowałem w takiej dużej organizacji, to przecież tam nie można nic zrobić, bo musisz dostać approval, sign-off, wysłać papier do tego gościa, on to podpisze, wyśle do trzech innych i tak dalej, i tak dalej. I czujesz się tak. Po prostu I'm a paper pushers. Chcesz coś zrobić, ale nie, bo tylko musisz pchać papiery. I przykład najlepszy, robiłem, kurczę, raz taką zmianę i dostałem jakiś tam dokument, change request, coś tam, 212. Człowiek patrzy w to, co tam jest napisane, czego oni chcą, patrzy w kod, dwa światy. No bo tak, jak się potem przyjrzałem, no dobra, ale ten CR to jest rozszerzenie tego CR-a. A ten CR to w ogóle był zrobiony na podstawie tego CR-a. I jak zaczynasz w to wchodzić, gdzie, co, żeby cokolwiek się dowiedzieć o tym, co się dzieje, to po prostu reakcja jest tylko jedna. Screw you guys, I'm going home. No i ja to w sumie zrobiłem, bo pracuję teraz trochę gdzie indziej. Też uciekajmy stąd, uciekajmy, zostawmy to. I zanim pójdziemy dalej, jedna myśl. Co jeżeli można by wiedzieć, jak naprawdę działa nasz soft na podstawie tego, jak on działa? Taka myśl. Idźmy dalej. Trzeci przystanek, planeta Agile. Zdecydowanie bardziej miłe miejsce. Tu spędzimy trochę czasu. No to co? Pierwsza sprawa, Agile Values, Agile Manifesto. Working Software Over Comprehensive Documentation. Jak idziecie do restauracji i o niej jest napisane, że wszystko jest super i dostaniecie piękne menu i tak dalej i zamówicie jedzenie i to jedzenie będzie mega słabe, to co pomyślicie o tym jedzeniu? Że ono było słabe, bo było słabe? Czy dlatego, że było dobre może jednak, bo je ładnie opisali? To jest to. Nieważne jak opiszemy nasz system, nieważne co jest w dokumentacji, to nie dokumentację deployujemy na serwerach, to nie dokumentacja obsługuje request od klientów. To co jest ważne, to jest working software. Pytanie tylko jak to mierzyć, bo dokumentacja jest fajna, można ją opisać, ale jak opisać działający software? Jak opisać to jeszcze tak, żeby zrozumieli to ludzie, którzy o IT nie mają żadnego pojęcia? Biznes. Więc dobra, idźmy dalej. You shall not pass. Ten koleś może nam tutaj podpowiedzieć, bo co może pass or fail w tych naszych systemach? Wy wiecie najlepiej, bo to są testy. Testy to jest coś, co może zastąpić tą dokumentację, która jest gdzieś przedawniona, od dawna nieaktualna, gdzieś sobie leży na jakichś SharePointach i tak dalej. Testy. Dlaczego? Ponieważ każdy test ma jakiś swój scenariusz i ten scenariusz opisuje pewne zachowanie, którego oczekujemy od systemu. Jeżeli test przechodzi, jeżeli jest zielony, no to znaczy, że ten system zachowuje się tak, jak oczekujemy. W tym danym momencie czasu to działa dokładnie tak, jak powinno. Tak, jak jest dokładnie opisane w tym scenariuszu. Jeżeli test jest czerwony, no to w tym momencie nasz system nie działa tak, jak powinien. Jak działa? Nie wiemy. Trzeba sprawdzić, zdebugować i tak dalej, ale na pewno nie działa tak, jak jest opisane. W całej tej prezentacji oczywiście zakładam, że testy są dobre. Bo jak ktoś napisze złe testy, to nic się z nich nie wyciągnie, nie? Więc zakładamy, że testy są poprawne i dobre. I o tym będziemy dzisiaj gadać. Będziemy dzisiaj rozmawiać o tych testach. I jeżeli popatrzymy na testy, to jak one opisują stan systemu, jak one pokazują, co się w tym systemie dzieje, to w porównaniu z dokumentacją, która jest wiecznie outdated, rozproszona po różnych cloudach, shelf diskach, nie wiem nawet jak to się nazywa. One-sided battle. Testy miażdżą dokumentację. Dobra, więc idziemy dalej. Zostajemy przy planecie Agile, ale zrobimy sobie małą wycieczkę na pobliski Księżyc. Na jedną z praktyk, która może nam bardzo fajnie pomóc. Agile'ową praktykę, która nam może pomóc lepiej komunikować biznes z technologii. I mamy takie BDD właśnie. I co to jest BDD? Oczywiście jest to beer-driven development, prawda? Więc moja ulubiona absolutnie technika pisania kodu i to jest moje przesłanie dzisiaj dla was. Jak robicie coś, to najlepiej z piwkiem w ręce. To by było na tyle. Dziękuję bardzo. Dobra. A tak serio. Behavior-driven development. Na pewno to znacie. Nie jest to nic nowego. Bardzo proste, szybkie przypomnienie. Jak działa? Myślimy o zachowaniach. Nie testujemy fragmentów kodu, ale myślimy o zachowaniach. Dla tych zachowań piszemy scenariusz testowy, który to zachowanie będzie realizował, a następnie deweloperzy implementują feature, implementują test, który implementują ten scenariusz testowy i on jest uruchamiany. No i w BDD jest takie coś popularnego, given when then, też pewnie to znacie, given jakieś początkowe warunki, when jakaś akcja, then walidacja. Sprawdzamy warunek. Proste, nie? No i w sumie, jak się tak do tego dobrze popatrzy, to chwila, moment. To brzmi nie dość, że prosto, to jeszcze brzmi znajomo. Więc pytanie, czy to całe BDD, to nie jest dokładnie to samo, co TDD, Test Driven Development. I odpowiedź jest, zaraz do odpowiedzi przejdziemy, bo przykład po prostu. Tak wyglądają unit testy przecież, jak się je pisze javowe. Mamy jakąś nazwę metody, która opisuje zachowanie, jeżeli jest dobrze nazwana. Sekcja given when then. Czy jak robię test driven development, to robię behavior driven development od razu? To jest ważne pytanie. I powiem wam, że BDD jest jak TDD, tylko mały if tam jest. I to nie jest moja myśl, bo to tak w zasadzie to jest tytuł posta na blogu Dana Northa, który jest twórcą behavior driven development, w odpowiedzi do Uncle Boba, który mu właśnie powiedział, że w zasadzie to BDD to nie jest nic nowego, TDD już było, robiliśmy to i to jest to samo. No i tam polecam przeczytać, bo tam pod tym postem jest mnóstwo komentarzy od naszych takich gwiazd świata IT, gdzie oni się tak fajnie kłócą i tam sobie przegadują, kto ma rację. W każdym razie, żeby w moim odczuciu wyjaśnić to, co opowiedział Dan North, BDD is like TDD if, użyjemy sobie takie matrioszka style. Będziemy sobie pakować jedne rzeczy w drugie. Mamy takie koncepty jak unit testing, albo generalnie nawet testing, bo to niekoniecznie odnosi się do poziomu unitowego. Szerszym konceptem jest test first, znaczy szerszym. Testowanie ogólnie testowaniem, ale test first jest pewnym podejściem do tego testowania, prawda? Najpierw test, potem kod. Potem jest TDD, które jeszcze bardziej to jakby rozwija, bo nie dość, że testujemy first, to jeszcze robimy to cyklicznie, w małych cyklach i dokładamy do tego refactoring. I BDD, powiedziałbym, to jest coś, co jeszcze bardziej to rozszerza. Dlaczego? Bo te pierwsze dwie rzeczy są na poziomie kod-test, bardzo technicznie. TDD dodaje nam ładny testowalny design. Jeżeli go praktykujemy, mamy testy, mamy ładny design w naszym kodzie. Natomiast BDD wchodzi nam na poziom analizy. I to jest argument Dana Northa. Jeżeli w twoim projekcie, a Uncle Bob nie miał z reguły ludzi biznesowych w projektach, tylko bardzo mocno technicznych, jeżeli w twoim projekcie nie ma ludzi biznesowych, to okej, TDD to jest to samo co BDD. Ale jeżeli są ludzie, którzy nie są w stanie popatrzeć w kod, nie są w stanie popatrzeć w testy, są oderwani od technologii, to BDD to jest pewien poziom abstrakcji wyżej. I to jest ta różnica. Mam nadzieję, że udało mi się ją troszkę wyjaśnić. A druga sprawa jest taka, bo jak popatrzymy znowu na ten cykl, to równie dobrze można powiedzieć, no okej, ale ja już to robię w Excelu, nie? Więc, panie, produkujesz się tutaj, opowiadasz jakieś takie rzeczy, no to już działa. No przecież jak ja pracowałem sobie gdzieś tam wcześniej, to dostałem pięknego Excela, tam były przypadki, które mam przetestować. Ja tam ładowałem green color, green color, green color, green color, odsyłałem i tam gościu ładował green color, green color, green color, green color, produkcja. I tak to działało, no to bach. No i Tom też jak to przygotował tego Excela, no przecież myślał o tych zachowaniach, potem przygotował te scenariusze, koder zaklepał, przetestował, oni sprawdzili, jest, działa śmiesznie. No to gdzie jest różnica? Przecież w Excelu to jest dokładnie ta sama idea. Co ja się tak na tym Excelu wyżywam i tutaj ten śmieszkuję sobie, nie? No różnica jest taka, no gdzie jest ta różnica? Otóż różnica jest taka, że jeżeli twój Excel, co się z nim dzieje w momencie, kiedy skończysz pracę nad danym featurem? On umiera. On ląduje gdzieś na jakimś drive'ie, na jakimś cloudzie, on sobie tam dogorywa przez lata. Nikt tam nawet nie patrzy. Natomiast efektem BDD są automatyczne testy, które żyją. Które żyją, są uruchamiane na continuous integration, po każdym commicie można je puścić i sprawdzić, czy twój system dalej tak samo działa, tak samo się zachowuje. To jest ta różnica. No i teraz tak, kolejne pytanie, wątpliwość, jaka może się tu nasuwać, jeżeli chodzi o to BDD. Mamy jakieś wykonywalne testy automatyczne, jakiś kod, coś się pojawiają takie terminy, a z drugiej strony pojawia się biznes. A biznes na rzeczy techniczne reaguje mniej więcej tak. O nie. Więc jak przekonać biznes, że warto, do BDD zaangażowanie biznesu jest konieczne. Jeżeli nie macie biznesu przy sobie, robicie TDD, macie to samo. Tak jak mówiłem, BDD to jest ten pewien poziom abstrakcji wyżej na komunikacji biznesu z technologią. Więc jednym argumentem może być dla nich to, że ich tak naprawdę interesuje tylko ten najwyższy poziom. Bo na poziomie unitowym, integracyjnym, komponentowym i tak dalej, te wszystkie niższe poziomy, to możesz sobie robić TDD i tak dalej, nie wciągać w to biznesu. W biznes za to warto wciągnąć na poziomie tych testów akceptacyjnych. Jeżeli mamy wymagania konkretne biznesowe, te biznesowe flowy, tam warto ich wciągnąć. I to jest warto im powiedzieć. Poza tym taki mały twist. Jak popatrzymy na większość frameworków, które w termokurs do BDD, jakichś wspierających pracę w BDD, to z reguły pojawia nam się coś takiego jak story file. I ten story file wygląda mniej więcej tak. To jest przykład akurat na JBehavie. Mamy jakiś narrative opis, powiedzmy mamy scenariusz. Outgoing transfer from user account. Given user has $100 on his account, user makes transfer. No jak zrobił transfer na $50, a miał 100, no to zostaje mu 50, tamten ma 50. Ten język jest prosty, to biznes przeczyta, biznes to zrozumie. Komu? Moja babcia by to była w stanie zrozumieć. Znaczy, gdyby znała angielski, ale wiecie o co chodzi, nie? Moja babcia byłaby to w stanie zrozumieć. Więc biznes też to jest w stanie zrozumieć. To jest prosty, czytelny tekst. A znowu benefit, jaki biznes otrzymuje, to jest to, że on bierze w tym udział, a potem takie testy akceptacyjne, i to jest praktyka, którą wprowadzaliśmy w poprzednim moim projekcie, można po prostu wrzucić gdzieś na jakąś stronę. Wszystkie te frameworki generują ładne raporty. I co dostaje biznes? Dostaje bardzo aktualną dokumentację tego, co działa. Zamiast trzymać to rozproszone w różnych miejscach i tylko ma być to opis niezwiązany z kodem, dostajemy coś, co faktycznie jest związane bardzo blisko z kodem i biznes może z tego korzystać bezpośrednio. I to jest fajne i to dla biznesu sprawdza się. Takie jest moje doświadczenie przynajmniej. Dobra, więc pogadaliśmy wprowadzająco, pogadamy teraz o pewnych konkretach. Jakich narzędzi do tego użyć tak naprawdę? Ja jestem z świata Java, więc będę opowiadał trochę o Java. Na koniec wspomnę o dotnecie, bo wiem, że nie wszyscy z was pracujecie w projektach z Javą. Więc tam są cztery tacy duże gracze. JBehave, Fitness, Cucumber, Concordion. Pracowałem najwięcej z JBehave'em, na nim się będę opierał. Wszystkie mają mniej więcej tą samą ideę pod spodem. Więc pytanie, jak większość z nich działa? Wspomniałem już, że jest coś takiego jak story file. Tam jest taki opis naturalnym językiem wymagania biznesowego. Ale nie powiedziałem jednej dodatkowej rzeczy, która jest mega ważna w tym przypadku. Oprócz tego story file, no coś się musi wykonywać, jeżeli mamy mieć automatyczny test wykonywalny. Więc mamy plik z kodem. I można powiedzieć, że ten plik z kodem w jakiś sposób implementuje ten story file. Jeżeli story file jest opisem biznesowym scenariusza testowego, to ten kod go jakby implementuje i wykonywane są te części kodu, które odpowiadają tym danym krokom. Jaki jest z tego wniosek? No mamy dwa pliki do utrzymywania. Problem. I to te dwa pliki są ze sobą bardzo, bardzo powiązane. Jeżeli zrobimy zmianę w jednym, musimy robić zmianę w drugim i odwrotnie. Problem. Druga sprawa, jak zobaczymy w ten faktycznie kod JBehave'owy, jeżeli tam mieliśmy te kroki given, when, then, po stronie Java wygląda to tak, że mamy anotację, gdzie jest ta treść tego kroku i on to sobie maczuje. Problem jest taki, że on używa regex matchingu, czyli wyrażeń regularnych. Jeżeli popatrzymy sobie na to, to jeżeli będziemy mieć nasz krok w scenariuszu the value returned is empty, to w zasadzie oba te dwa kroki się na to łapią. Więc który zostanie uruchomiony? I teraz jest największe śmieszkowanie. Nikt nie wie. Jest to zależne, na czym to uruchomisz. Mieliśmy taki problem, że nie działały nam testy, odwróciliśmy kolejność metod, zaczęły działać. Magia. I to jest pewien problem. Plus w pamięci robienie regex matchingu, no to niestety jest niełatwe. I kolejna sprawa, jaka jest z tymi frameworkami, z JBehave'em i co się pojawiało, to jest to, że one mają ciężką integrację z IDE. Jak mamy dwa pliki, z czego jeden jest prostym tekstem, to się tam trochę poprawia, ale dalej, skakanie między tymi plikami, zmiany w jednym, żeby odzwierciedlenie miały w drugim, to jest problem. Zawsze jak mamy dwa pliki, to jest gorzej. Musimy je ze sobą synchronizować, a tutaj jeszcze narzędzia, z których korzystamy, nam nie bardzo pomagają. Średnio. I kolejna sprawa, i to wydaje mi się, że jest bardzo ważna rzecz. te frameworki, o których czterech powiedziałem, to są ciężcy gracze. One są tylko tak naprawdę do testów systemowych. Popełniliśmy też ten błąd w poprzednim jednym z projektów, gdzie chcieliśmy używać JBehavior do testów komponentowych. Nie, nie róbcie tego. Zły pomysł. Te testy robią się super ciężkie, zajmują mega dużo czasu i nie ma żadnej wartości z tego, że są te story file. Biznes na tak niskim poziomie tego po prostu nie czyta. Oni mają to gdzieś. Więc wprowadzanie takiego frameworka jako narzędzia do BDD, co zwiększa? No zwiększa złożoność naszego projektu, bo będą jeden framework będzie do testów unitowych, jeden będzie tu, jeden jakieś tam dependency injection, a jeszcze sobie dołożymy jeden do BDD. Do testów systemowych. Kolejne następne narzędzie w naszym projekcie. Fajnie może to wyglądać w CV u juniora, ale naprawdę nie fajnie się z tym pracuje. Więc teraz pytanie. Opowiedziałem o tych czterech frameworkach, tak w dużym skrócie, najwięcej na JBehavior, ale inne działają w zasadzie bardzo, bardzo podobnie. To który wybrać, jeżeli wszystkie są takie sobie? Więc jak nie wiemy, jak podjąć decyzję, co robimy, no delegujemy ją oczywiście. Więc zapytamy się o decyzję, poradzimy się kapitana Spocka. No więc te wszystkie cztery frameworki mają spore wady i jeżeli pan Spock miałby je ocenić, to powiedziałby średniawka. Więc jedynie na system level, ciężkie narzędzia, dwa pliki do utrzymywania, brak wsparcia narzędzi, no używanie tego byłoby highly illogical. Więc czego w takim razie użyć? No dlatego wybrałem Spocka, bo warto użyć Spocka. O Spocku się dużo mówi ostatnio, ale dużo się mówi w kontekście testowania unitowego i tak dalej, bo on ma różne fajne rzeczy i można zrobić w nim dziwne cuda. Ale nie mówi się o nim w kontekście BDD i testów systemowych. I o tym wam chciałem troszkę dzisiaj opowiedzieć i zachęcić was do spróbowania tego. Więc tak, czemu Spock jest taki fajny? Because it's groovy, baby. Jest napisany w Groovim i w testy piszemy w języku Groovim. A Groovy jest ogólnie groovy i fajny, dlatego że ma bardzo dużo fajnych bajerów. Przede wszystkim jest dynamiczny, wspiera programowanie funkcyjne, nie jest językiem funkcyjnym, jakbym to powiedział, ktoś by rzucił pewnie pomidorem zgniłym, więc, ale pozwala na funkcyjne pisanie. Jest bardzo prosty do wprowadzenia dla Java deweloperów, bo jak plik Java zmienisz na Groovy, to z reguły działa. 99% przypadków, więc bariera wejścia jest mała. No i ma takie różne bajerki, jak takie wygodne listy, wygodne mapy. Nie chcę w to wchodzić, bo to są te rzeczy kod, to jest kod, a ja wam chcę opowiedzieć troszkę o BDD. No i jeszcze ma coś takiego jak takie uproszczenia, żadnych nawiasów, średników, kropek, można to odpuścić. Czemu o tym mówię? Bo to wszystko się składa na jedną wielką zaletę Groovy'ego, o której nie do końca się mówi. Groovy jest doskonałym językiem do tworzenia DSL-i. DSL, nazwa znana, Domain Specific Language. Ale może wyjaśnię, bo jedynie. Okej. Domain Specific Language to jest język programowania, znaczy to jest pewna warstwa abstrakcji nad językiem programowania, która tworzy twój własny język bliżej domeny, w której operujesz. I zaraz pokażę wam przykład tego, więc będzie to wyjaśnione. W każdym razie, skoro język programowania jest trudny, skomplikowany, ma swoje ograniczenia, to jak stworzymy własny DSL, to tworzymy uruchamialny kod, który jest zbliżony może bardziej do języka naturalnego, może ma więcej rzeczy związanych z naszą domeną. W każdym razie lepiej ten język odzwierciedla naszą domenę, nasz biznes. Dobra. I tak naprawdę sam Spock w sobie jest DSL-em, bo też nie jest typowym, nie jest językiem programowania, ale ma pewne zasady tworzenia tych testów i to też można nazwać DSL-em. Ale gadanie gadaniem, najlepiej wszystko zawsze widać na przykładach, więc zrobimy sobie taki business use case. Ja pracuję w Ocado. Ocado pewnie mało kto zna. Ogólnie co robimy? Sprzedajemy online supermarket i sprzedajemy warzywa. Więc wszyscy z nas się cieszą, że pracujemy w warzywniaku, ale jest fajnie. I mamy darmowe ogórki. Nie no, żartuję. Dobra, więc mamy taki teścik biznesowy. Taki z naszego świata. Słucham? No? Prawda. Dobra, mamy taki przykładzik biznesowy. Z naszego świata, czy mojego bardziej, bo chyba nie ma nikogo z Okazu, świata naszego biznesu. Klienci robią sobie zamówienie, jak oni sobie zamawiają te jakieś jedzonko, dostają to potem do domu, ale za dostawę do domu trzeba ich jakoś tam zcharge'ować. I opłata za tą dostawę jest warunkowana różnymi rzeczami, typu jaka jest wartość zamówienia. Tutaj zakładamy, że powyżej tam 40 funtów nie powinien mieć opłaty. Czy zamówił dostawę w weekend, czy w tygodniu, wiadomo w weekend pewnie drożej, albo czy wykupił sobie jakąś tam subskrypcję. W każdym razie dostajemy pewien opis biznesowy tego, co mamy. No i mamy scenariusz. Zakupy za więcej niż 40 funtów nie powinny być zchargowane. Klient sobie robi zakupy za 50 funtów, robi checkout, no to nie powinna być żadna delivery charge doliczone i wysłany powinien zostać e-mail z paragonem do tego klienta. Tak to wygląda w JBehavior. Biznes zrozumie. No to co, spróbujmy teraz to zrobić w spoku. Pierwsza sprawa, ten narratyw, ten kontekst biznesowy. JBehave, tekst, niewykonywalny, spok. Dużo się nie zmieniło. W zasadzie dwukropek zmienił się na małpkę, jakieś doszły ciapki. Wygląda bardzo podobnie. Plus jeszcze możemy sobie dodać title, co jest takim skróconą wersją pod kątem raportowym. No i musimy dodać jakąś klasę, ale to jest linijka kodu, ale to biznes nawet nie zauważy. Jeszcze będą zadowoleni. Nie jest to bardzo techniczne. Druga sprawa. Sam scenariusz. Mamy scenariusz, że jeżeli mamy te zakupy za 40 funtów. Given when then and znowu jest JBehave, robimy z tego spoka. Znowu się niewiele zmieniło. Given when then nawet zostało to samo z dwukropkami, doszły ciapki, zmieniło się scenario na dev. Gdzie jest haczyk? No to co? To już jest wykonywalne, można iść do domu, tak? Koniec prezentacji. No właśnie problem jest taki, że nie, bo ukryłem tutaj jedną ważną rzecz. Między tymi stepami jest kod. I jeżeli tutaj jest kod, to biznes powie, o nie. To ja w te testy nie patrzę. No to dobra, ale dajcie mi szansę. Dajcie mi spróbować pokazać, że jednak może być w to warto popatrzeć. Wracamy. Zapisałem tutaj prosty kod w Javie. On nawet nie jest brzydki. Jak ktoś kojarzy Javę, to jakieś paterny, tu są użyte builderki, coś. To jest nawet ładne. Ale biznes zareaguje na to tak. I nie. To jest kod, to są techniczne rzeczy, nie dotykam. Dobra, spróbujmy to w takim razie trochę zmienić. Najpierw w ogóle prosty refactoring. Tutaj mamy dużo technicznych detali. Weźmy to, wyabstrahujmy, wrzućmy to do jakichś metod. Zacznie to wyglądać tak. Customer, a customer with 50 pounds worth basket. Da się to przeczytać. Jak na to zareaguje biznes? Biznes nie umie czytać camel case'ów. Ja się o tym przekonałem. To dalej wygląda jak kod i jeszcze to jest w ogóle nieczytelne. To nie, nie, nie. Poza tym to była Java. Zacznijmy trochę korzystać z tego, co daje nam Groovy. Więc przeróbmy to pod spoka. Użyjmy tego, co tutaj, tych DSL-ów, które pozwala nam tworzyć Groovy. I zacznie to wyglądać tak. Groovy ma fajną magię, bo potrafi na przykład dawać metody ze spacjami w nazwach i tak dalej. Więc to już zaczyna być not bad. Da się to przeczytać. Tu już można zobaczyć. I to się wykonuje. Ale jeżeli naprawdę będziecie chcieli zainwestować w DSL-a, nie mówię, że to jest konieczne, bo DSL to też jest coś, co trzeba utrzymać i tak dalej, ale jeżeli chcecie, to można osiągnąć nawet coś takiego. I to jest wykonywalny kod. Customer with basket of value 50, customer checks out order, delivery charge equals zero, email sent to customer. Można napisać w ten sposób wykonywalny kod i to można zrobić w spoku i to można robić z biznesem. I na to biznes już powie, nawet, to się da przeczytać, to nawet nie wiedzą, że to jest kod. Więc co udało się osiągnąć? My tak naprawdę, te rzeczy w zielonym, to są pod kątem raportów. My naprawdę możemy je stąd w ogóle usunąć i zostawić tylko ten czerwony kod. I to będzie nasz cały test. I będzie mógł go przeczytać biznes. Będzie biznes mógł pomagać w tworzeniu tych scenariuszy. Więc co udało się osiągnąć? Udało nam się odsunąć techniczne rzeczy tak, żeby biznes mógł być zaangażowany w nasze testy. Ale technicznie chcemy więcej, więc co udało się osiągnąć? Tylko jeden plik do utrzymania. To jest pewna wygoda. Mówiłem, że działanie z tymi dwoma rzeczami, dwa pliki, utrzymywanie jest ciężkie. Tu mamy jeden plik. Druga sprawa. Narzędzia zaczynają nami współpracować. Groovy to jest język programowania i on ma wsparcie w różnych narzędziach. Można w nim robić, co się chce. Co więcej, mamy dokładnie ten link. Nie dość, że mamy wsparcie narzędzi w jednym miejscu, to jest link. Nie ma tak, że ten step to mi się wywoła z tym kodem, tak jak było w JBehavie. Tu mam step, a pod nim mam kod. Nie ma miejsca na dyskusję. Więc nie muszę się tam zastanawiać, szukać i tak dalej. I to, co mi się bardzo podoba, spok pasuje do wszystkich poziomów testowania. Można w nim robić takie BDD, a można olać wszystkie DSL-e i robić w nim bardzo fajne, lekkie testy unitowe. Więc to jest jeden framework do testowania zamiast kilku, których trzeba się uczyć i warto go wprowadzić właśnie chociażby dlatego, żeby zmniejszyć to complexity, tą złożoność projektu, który mamy. No to pytanie. Stworzyliśmy mega czytelny, zrozumiały dla biznesu test napisany w języku DSL-u i on się wykonuje, więc pytanie, czy biznes może pracować sam? Jak ma taki ładny język i tak dalej. No i odpowiedź oczywiście jest nie. To, że to się łatwo czyta i to, że to ładnie wygląda, to nie znaczy, że to się łatwo pisze. To też znaczy, że w środku jest warstwa DSL, która jest konieczna do utrzymania i tak dalej. Biznes nie będzie pracował sam. Oni zawsze będą potrzebować do tego waszej pomocy. I tak naprawdę QA z BA-em to są dla mnie osoby, które powinny siedzieć razem i właśnie przy takich narzędziach gdzieś pracować. Niech przyjdzie deweloper, jeżeli trzeba coś więcej zakodować tam. Bo oni sami sobie, nawet jak spróbują to przetłumaczyć, to nie ubiorą tego tak odpowiednio, jak to może zrobić QA, który pogada, zrozumie to i będą to w stanie razem zrobić. No to co? Final thoughts. Pierwsza sprawa, no ten spok, jeżeli chodzi o BDD, o tym się mało trochę mówi, on jest bardzo dobry. Ten DSL i tak dalej, to co wam pokazałem, to jest taka trochę zajawka, to jest takie, patrzcie, to da się zrobić, to może tak działać. Ale każdy z was w kontekście swojej organizacji i tego, co robicie, musi sobie odpowiedzieć na pytanie, czy warto, bo ten DSL będzie kosztował. To nie jest tak, że dostaniemy to za darmo. Więc pytanie, na ile chcecie mieć i na ile biznes jest chętny uczestniczyć w waszych testach. Bo może się okazać, że biznes tylko z wami stworzy tam, pamiętacie, te zielone opisy, potem sobie dodacie kod i będziecie im wypuszczać raport na stronkę, gdzie oni będą sobie z tego korzystać. I to będzie ich zaangażowanie. I wtedy ten DSL wam jest na nic niepotrzebny, bo w te testy będziecie patrzeć tylko wy i deweloperzy. Więc nie ma po co dokładać czegoś, co jest ciężkie, kosztowne i tak dalej. Indywidualnie trzeba na to spojrzeć. Ale SPOG jest też mega fajny do unit testów i to jest temat na zupełnie inną prezentację. Pracujecie z deweloperami, sprzedajcie im ten pomysł. To jest naprawdę fajne narzędzie. Javowcy klepią te JUnity, a potem zobaczą SPOKa i jest efekt wow, jest świeżość, jest fajnie i te testy są naprawdę lekkie i przyjemne. Warto takie coś jako taką radę, jako tacy właśnie agile'owi, QA'e, którzy trochę mentorują, troszkę pomagają z tą kwestią jakości, to możecie takie narzędzie swoim deweloperom sprzedać. Książki, z których korzystałem, żeby zrobić tą prezentację, Java Testing with Spock, Groovy DSL, Groovy for Domain Specific Languages. Te dwie książki, można robić takie właśnie różne bajerki, cudeńka w tym Groovy, bo to jest naprawdę, nie jest trudne. I wspomniałem też o tych dotnetowych frameworkach, bo część z was pracuje z dotnetem. Te, na które ja zwróciłem uwagę, to są tu wymienione, więc nie używałem ich. Patrzyłem po prostu na przykłady i to są te, które wydały mi się najbardziej zrozumiałe i czytelne, co jest dobrze o tych frameworkach świadczy, bo jak ja nie rozumiem języka, a patrzę i jestem w stanie zrozumieć, o co chodzi, to biznes też ma na to większe szanse. Ten xbehave.net, powiem wam, jest ciekawy, bo poznałem na jednej konferencji gościa, który go stworzył i on właśnie mówił, że mu się mega Spock podobał, nie było takiego narzędzia dla dotnetu, więc zaczął je pisać i je zbudował. I ten framework się fajnie przyjął, więc to dla tych, którzy pracują w projektach dotnetowych. A teraz koniec technicznych myśli, bo jak mówiłem, ja lubię rzeczy miękkie, ludzi i w ogóle. Więc miękkie rzeczy jest taka, to BDD jako technika, jeżeli macie biznes w swoich projektach, to jest technika, która może pozwolić wam, jako ludziom technicznym, lepiej współpracować z biznesem, lepiej rozumieć ich wymagania i dzięki temu tworzyć te scenariusze, które walidują, sprawdzają to, co oni naprawdę chcą dostać, a potem to dostaną, nie? Więc oni też będą zadowoleni. Ta komunikacja tak naprawdę jest o wiele ważniejsza. Ja wiem, że wszyscy lubią te techniczne prezentacje i mi to ludzie mówią i tak dalej, ale to komunikacja jest kluczem. Wszystkie narzędzia, z których korzystamy, to są zabawki. One są fajne, mniej fajne, potem się znudzą i tak dalej. A komunikacja, organizacja pracy, sposób, taka kultura zapewniania jakości, kultura pracy, to jest coś, co jest najważniejsze. I tak jak mówię, ludzie, którzy są szczęśliwi, zadowoleni, współpraca się dobrze układa, tworzą mega fajne produkty, robią mega fajne rzeczy i nie do końca ważne, z jakich zabawek korzystają. Ale jeżeli już chcecie się skupiać na zabawkach, to ten Spock jest mega fajny. Więc tego wam tak naprawdę życzę. Komunikacji z biznesem, bo od tego bardzo zależy sukces całego waszego projektu, całej organizacji. Warto inwestować w tą komunikację, trzeba w nią inwestować. I to jest mój przekaz dla was na dzisiaj. Tego wam życzę i bardzo wam dziękuję.